Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia, a dziś naszym gościem Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam w studiu.
Kłaniam się Państwu, dzień dobry.
Zacznijmy od tej informacji, która pojawiła się kilka dni temu. Nie jest Pan już komendantem głównym OHP. Czuje się pan trochę rozgoryczony z powodu decyzji akurat, nowego szefa?
Akurat, a to nie nowy szef. Ja zostałem odwołany
przez decyzji politycznej, to chciałem.
Panią minister Rafalską, także tak jak wielu było zdziwionych moim powołaniem, tak pewnie wielu zdziwionych jest teraz tą decyzją. Mam nadzieję, że to był dobry okres dla ochotniczych chłopców pracy, dwuletni okres ciężkiej mojej aktywności pracy.
Pamiętam, zapowiadał pan duże reformy i nie udało się zrealizować.
Z bardzo różnych powodów, ale akurat najmniej ode mnie zależnych, jak to w polityce bywa, te reformy nie mogły być wdrożone, wprowadzone. Odpowiednie projekty wtedy, kiedy je zapowiadałem, zaraz w połowie pierwszego roku mojego urzędowania zostały złożone, ale okoliczności zewnętrzne, inny tryb prac parlamentarnych i decyzje oczywiście moich nadzorców politycznych spowodowały, że nie były prowadzone. Jestem przekonany, że mocno zaznaczyłem swoje miejsce w ochotniczych chłopcach pracy i że będę tam dobrze wspominany.
Ale nie będzie pan tam już pracował, tak?
Tak, moja umowa o pracę wygasa ostatniego dnia lutego, czyli tego miesiąca.
I co dalej, jeśli chodzi o pana karierę zawodową, prywatną?
A to zobaczymy.
To jest oczywiście pytanie,
teraz,
na które trudno
znaleźć odpowiedź. Teraz po dwóch latach trochę urlopu, a potem zobaczymy.
Chcę pan powiedzieć, że jeśli chodzi o skupienie się na wyborach samorządowych, tak? Inaczej mówiąc.
Przygotowujemy się do wyborów samorządowych, nie tylko w Gorzowie, ale w województwie i w kraju. I w związku z tym nie zwalniam, jeżeli chodzi o moją aktywność polityczną i najpewniej także temu się w dużej mierze poświęcę.
Zadeklarował pan już, że interesuje pana bardziej Rada Miasta niż Sejmik Lubuski.
Tak, taką deklarację złożyłem również na zarządzie powiatowym. Wstępnie tam jestem też zaakceptowany, ale jak będzie w finale, to zobaczymy, dlatego że miesiące, dni będą biec w najbliższym czasie, więc uwarunkowań, którym zaangażowani politycznie muszą się poddawać, jest bardzo wiele i akurat na to większego wpływu nie mamy. A potem jak już decyzje zapadną, to oczywiście będziemy kandydować. Ja będę kandydować i będziemy zdobywać jak najwyższe poparcie po to, żeby przejąć odpowiedzialność i w mieście, i w województwie.
A kiedy zapadnie, skoro mówimy już o wyborach, kiedy zapadnie decyzja, kto będzie kandydatem na prezydenta Gorzowa?
Ja myślę, że to jest już w naszym gronie niesporne. To nazwisko jest podawane publicznie przecież.
Mówimy o Sebastianie Pieńkowskim.
Wydaje mi się tak, o panu Sebastianie Pieńkowskim. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej tygodni, a może nawet dni do oficjalnego potwierdzenia przez gremia polityczne. Tu w tym przypadku władze krajowe, ponieważ my jesteśmy miastem wojewódzkim, czyli o takim statusie, który wymaga odpowiedniego traktowania też potencjalnego kandydata, bo to będzie rzutować na całkowitą ocenę naszego efektu wyborczego w kraju.
Tym razem to będą bardzo ważne wybory z punktu widzenia politycznego, samorządowe.
Każde wybory są bardzo ważne, bo one będą statuować władzę samorządową w mieście i w województwie na 5 lat wedle nowej ordynacji wyborczej. To bardzo długi okres. Poza tym niektóre z przepisów ordynacji, ograniczenia kadencyjności, czyli ten prezydent wybrany w nowym trybie też kadencję będzie miał przed sobą maksymalnie dwukrotną.
Czyli maksymalnie 10 lat.
Tak, więc z bardzo wielu powodów, a poza tym przecież po to się należy do partii politycznych, ja do Prawa i Sprawiedliwości, żeby móc przekładać swoje doświadczenie polityczne, ale też zawodowe i życiowe w służbie miastu i województwu, bo to po to angażujemy się bardzo długo w taką działalność.
Jeśli już mówimy o naszym regionie, to informacja o podpisaniu umowy na temat elektryfikacji tutaj naszego odcinka, jeśli chodzi o kolej, to jest informacja, która nada tempa tej inicjatywie, bo to są oczywiście lata, kiedy jeszcze musimy czekać na to, aż pierwszy pociąg na prąd dojedzie tutaj do Gorzowa.
No, gdyby decyzje były podejmowane odpowiednio wcześniej i prace studialne i przygotowawcze do projektowania były odpowiednio wcześniej wykonane, to prawdopodobnie łatwiej byłoby przy okazji dzisiejszej remoncie estakady przeprowadzić również elektryfikację. To bardzo dobra wiadomość, bardzo się cieszę, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość je zainicjowało. W najbliższym czasie zostaną podjęte prace przygotowawcze, potem projektowe, a na końcu oczywiście wykonawcze.
Same prace projektowe to 5 milionów, prawda? To jest potężna
inicjatywa. Tak, ale no jest właśnie, gdyby te niewielkie pieniądze w sumie w skali, patrząc zaangażowania finansowego państwa, były wydane odpowiednio wcześniej, to prawdopodobnie byśmy dzisiaj byli już na etapie wykonania, ale poprzednicy nasi, jeżeli chodzi o Zachód specjalnie i to, co wiązałoby się z rozbudową konkurencyjnej dla Niemców infrastruktury, nie przykładali się do tego specjalnie.
Ta linia jednak była remontowana, przyzna pan, nie elektryfikowana, ale gruntownie remontowana.
No tak, ale to ciągle jak dla Gorzowa węzeł, stacja węzełowa w Krzyżu jako stacja przesiadkowa, jednak gorzowianom samym uwłaczało to. Ja uważam, że naprawdę stać nas na to, żeby po elektryfikacji za kilka lat gorzowianie wsiadali na peronie w Gorzowie i wysiadali na peronie głównego, centralnego dworca w Warszawie.
Są decyzje, tylko jaką mamy pewność, że tym razem to nie jest taka informacja, o której zapomnimy za parę lat, a tej elektryfikacji jak nie było, tak nie ma.
Prawo i Sprawiedliwość w rządzie, a minister infrastruktury w szczególności, dowiódł już tylko przez 2 lata, że podejmowane decyzje o projektowaniu i wykonaniu są realizowane. To, co nie było możliwe przez dekady, przez dziesięciolecia, dziś pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest wykonywane. Uważam, że to jest kwestia jednak też traktowania odpowiedniego Polski i takiego sposobu postępowania politycznego, który dostrzega problemy nie tylko w perspektywie jednego roku, 2 lat czy 5 lat, ale 15 i 30.
Przygląda się pan oczywiście inwestycjom wykonywanym w Gorzowie. Będzie kolejny, 4. przetarg na drogę DK22. Na miejscu władz miasta podjąłby pan decyzję o 4. przetargu?
Namawiałem prezydenta miasta publicznie do tego, żeby dołożył trochę własnych środków do wtedy, kiedy było rozstrzygnięcie nieco droższe tylko.
Bo teraz mówimy o kilkunastu milionach więcej.
Bo łatwo było przewidzieć, że jak ruszą wykonania projektów finansowanych przez, czy współfinansowanych przez Unię Europejską, to rynek wykonawczy z oczywistych powodów zupełnie popytowych i różnicy podaży i popytu. Wtedy nie było aż takiej podaży projektów, a dzisiaj już jest to bardzo przecież nagminne. I takie problemy były do przewidzenia, więc lepiej było dołożyć kilka milionów wtedy niż kilkanaście. A kto wie, przy tak wielkich kosztach inwestycyjnych nie kilkadziesiąt milionów za chwilę. Więc kolejne przetargi
nie rozstrzygnięte. Ten przetarg może być droższy, kolejny, tak?
Kolejne mogą być, oczywiście wykonania mogą być droższe, dlatego że koszty najprawdopodobniej pracownicze wzrastają i innych czynników, które wpływają na cenę. I to jest naturalne zupełnie.
Czyli miasto podejmuje ryzyko.
Ryzykownie zachowuje się miasto, ale być może procedury wymagają tego, ale ja uważam, że lepiej było dołożyć na wstępnym etapie po pierwszych rozstrzygnięciach. Gdyby tamte przetargi były rozstrzygnięte pierwsze, to dzisiaj bylibyśmy już w zaawansowaniu wykonania.
Zobaczymy, bo przetarg będzie ogłoszony na przełomie lutego i marca. Zobaczymy, czy uda się zaoszczędzić na tym przetargu. Teraz tematy już ogólnokrajowe, oczywiście mnóstwo komentarzy na temat nowelizacji ustawy o IPN. Ofensywa dyplomatyczna prowadzona przez nasz kraj, tak to jest nazywane, pana zdaniem złagodzi troszeczkę efekt echa, jakie przyniosła nowelizacja?
Jestem przekonany, że obiektywny obserwator widzi już złagodzenie nastrojów wokół. Uważam, że burza nie jest bez przyczyny, że ona jest w jakiś sposób inicjowana, inspirowana i sterowana.
W jaki sposób?
To nie może być tak, że nic się nie dzieje tak, że jednocześnie oświadczenia zbieżne i bardzo podobne wydają przedstawiciele dyplomacji izraelskiej, rosyjskiej i na wewnętrzny użytek również polityki amerykańskiej. Bo już one są łagodniejsze, te komunikaty w tej chwili i komentarze.
Ale sam premier mówi, że jednak moment wprowadzenia tej ustawy, też i pośpiech, trochę nie na miejscu.
No, Dzień Pamięci jednak związany z datą oswobodzenia obozu w Auschwitz nie był dobrym momentem do tego, żeby tego typu działania były podejmowane, dlatego że wiadomo było, iż nastąpi wzniecenie zainteresowania tym zagadnieniem i powrotami do wspominania tej obelgi na arenie międzynarodowej i w języku już propagandy przez dziesięciolecia o niemieckich obozach zagłady.
Tak, to pytanie podstawowe jest takie, czy suchy przepis jakby zmieni sytuację, czy raczej to musi być ciężka taka praca u podstaw, czyli edukowanie, informowanie, przypominanie o tym.
Zgoda, ale zawsze jest tak, że jeżeli będziemy mówili, że nie wolno kraść, to tych, co chcą kraść, będzie bardzo wielu i bardzo długo. Natomiast jak jest norma karna, która przewiduje sankcje za czyn zabroniony, wtedy wielu powstrzyma się ewentualnie, bo zakłada ryzyko poniesienia odpowiedzialności.
Ale sankcje muszą być realne, a tu prawnicy mają wątpliwości.
Uważam, że sankcje są odpowiednie. Ja zaostrzyłbym te sankcje jeszcze, dlatego że w kwestiach ogólnych państwa i narodu trzeba zachowywać się dokładnie tak samo, jak zachowują się inne państwa broniące godności zbiorowej. Nie ma państwa w Europie, a szczególnie w krajach przynależących, państwach należących do wspólnoty europejskiej, które nie mają przepisów chroniących właśnie godność narodu i państwa. My byliśmy jednym z ostatnich takich dzieci europejskich do bicia bezkarnie, dlatego że nie przewidywano żadnych sankcji.
No, ale chociażby stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu, mocne słowa, to nie jest taka żółta lampka, już prawie czerwona. Dla nas, ostrzegawcza?
Ja nie dzisiaj jestem w polityce i wiem, że nie każde oświadczenie Departamentu Stanu jest oświadczeniem podzielanym, czy skutkującym ewentualnie daleko w głąb polityki.
Ale nie każde było tak ostre.
Zgoda, ale uważam, że
mówimy o zdolności pozostania realnymi partnerami, przypomnę to.
Ja nie zgadzam się z takim twierdzeniem, że to prawo ewentualnie zagraża badaniom historycznym albo będzie w ogóle, tak jak niektórzy politycy strasznie już w ogóle tak ignorancko twierdzą i tłumaczą, że to prawo ma karać w ogóle tych, którzy będą wspominali Shoah, martyrologię Żydów i o Polakach się nie wspomina w ogóle. Trzeba odkłamywać te kilkudziesięcioletnie kłamstwa propagandowe, które obciążały, przynajmniej w tle sugestie były, że Polacy ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność. Zresztą to widać dzisiaj, że są Żydzi, którzy są politycy, którzy na użytek wewnętrzny w trakcie trwania kampanii wyborczej w Izraelu są w stanie nawet oskarżyć całkowicie właściwie Polskę o odpowiedzialność za, przypisać nam odpowiedzialność za Shoah.
To też jest wewnętrzna gra polityczna.
To jest absolutnie wewnętrzna gra polityczna i niestety poprzednio przez kilka dziesięcioleci także już III Rzeczpospolitej, polska polityka zagraniczna się temu poddawała. Jeżeli nie zaprzeczaliśmy tego temu, to przyzwalaliśmy na takie bezpodstawne oskarżenia.
I tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o ten temat. Wczorajsze porozumienie młodych lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia. To jest gra polityczna, czy to jest jednak impuls, który poprawi coś w służbie zdrowia? Czy będzie nam lekarzy?
Moim zdaniem to jest bardzo dobry konkret. To jest bardzo dobra wiadomość nie tylko dla nas, dla zainteresowanych, bo przecież jak...
6% PKB do 2024 roku, 6750 brutto dla lekarza.
No wcześniej już ustawa była uchwalona, jest ustawa, która przewidywała te 6% do 2025 roku, więc nastąpiła renegocjacja i skrócenie o jeden rok wcześniej. Odpowiednie warunki dla młodych lekarzy rezydentów, odpowiednie warunki także dla specjalistów. Bardzo mi się podobało to stwierdzenie ministra zdrowia, który powiedział o doprowadzeniu do wymogu jednego etatu i do ostatecznego zaniechania tej formuły nadpracowywania etatu.
I to jest wspólny mianownik z lekarzami, prawda?
I ja uważam, tak, no akurat blisko jestem tego zawodu i niejako dostrzegam też problemy wynikające z tego zawodu i uważam, że to jest działanie bardzo dobre, to jest konkret materialny, to jest tak niewiele, bo to jest tylko 6 lat przestrzeni do wypełnienia zobowiązania. Prawo i Sprawiedliwość, rząd, nowy minister zdrowia spisał się na medal.
6 lat z jednej strony niewiele, z drugiej strony 6 lat...
To bardzo niewiele. To bardzo niewiele w
programach. Dla osoby borykającej się ze zdrowiem to jednak sporo, przyznam panu.
Tak, tylko że to zobowiązanie nie jest zobowiązaniem granicznym, czyli że za 6 lat to zrobimy. Tylko że za 6 lat dojdziemy do tego, co będziemy robili etapowaniem w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym roku. Ma być najwyższy poziom. Jeżeli jestem spokojny...
Sceptycy mówią, ale nie było powiedziane wczoraj, skąd te środki, prawda? Były tylko zapowiedzi, źródła jeszcze nie wskazano dokładnie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, wystarczy przypomnieć słynną wypowiedź byłego ministra finansów z kampanii wyborczej. Tylko 2 lata temu. Pieniędzy na to nie ma. No i a są pieniądze. Są pieniądze na 500+, są pieniądze na Mieszkanie Plus, są pieniądze na kolejne inne programy. Jeżeli będzie dana realizowana polityka państwa zainicjowana przez premier panią Beatę Szydło, a teraz premiera Morawieckiego, to jestem na 100% przekonany, że te zobowiązania będą wykonane z nadwyżką.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku Prawa i Sprawiedliwość, gościł dziś w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo.
Ciebie dziękuję, kłaniam się.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.